Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Wojna w Iranie wznowiona. Gigantyczna fala amerykańskich ataków dzisiaj w nocy na Iran. Trump jest w słynnym Situation Room, z którego wydaje rozkazy swoim wojskom. Iran oczywiście odpowiada, także fiasko, drodzy Państwo, fiasko porozumienia pokojowego. Mamy eskalację zamiast pokoju. Mamy oczywiście dla Państwa dzisiaj też informacje z Izraela, no ale przede wszystkim z Irlandii Północnej, w której cały czas płoną w Belfaście ulice. Nowe informacje o ofierze, jej stanie, kto to w ogóle był, już teraz wiadomo. Nowe informacje o zabójcy, w jaki sposób dostał obywatelstwo, przepraszam, prawo do azylu, o, może w ten sposób, będziecie zszokowani. Do tego sondaż w sprawie stosunku Polaków do Ukrainy po aferze z nadaniem imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej przez Zełenskiego. Także bardzo, bardzo dużo się dzieje. To co? Chyba zabieramy się do przeglądu najważniejszych wiadomości. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Razem oczywiście z Kotem. Nie może zabraknąć Maiden, która zawsze bierze udział w naszych live'ach, a Iron, przypominam, czyli pies, owczarek niemiecki, jest na dole, gdzie właśnie poluje na kurierów. Dobra. O matko, cały jestem w kłakach. Kociarze wiedzą, o co chodzi. Drodzy Państwo, dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie suby. Walczymy o 800 tysięcy subów, za wszystkie komentarze, przekazujcie nasze filmy dalej i uwaga, wspierajcie nas, drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę oczywiście, bo to jest naprawdę duża pomoc dla naszego kanału, nie stoi za nami żaden wielki koncern medialny, mała polska firma rodzinna, czyli Historia Realna, stoi siłą swoich widzów, to wy jesteście historią realną, także bardzo, bardzo Wam za to dziękuję, a właśnie słowo ciałem się stało, otrzymaliśmy pierwsze wsparcie, Patryk Kotwicki, pozdrowienia z Pruszcza Gdańskiego. Pozdrawiamy Pruszcz Gdański. Dostałem też dzisiaj wsparcie od Agotik 3. Proszę bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. To są tak zwane trampki, realki, zychówki. No jak zwał, tak zwał. Cały czas szukamy dobrej nazwy na zastąpienie paskudnego amerykanizmu Donate. Jeżeli chcecie, żebym kogoś pozdrowił, złożył komuś życzenia, piszcie na w tych, dając cegiełki i oczywiście to zrobię na żywo. Przypominam, że podpisałem dla Państwa ponad 2000 egzemplarzy Polaków. Książka jeszcze jest, ale spokojnie, niedługo przyjdzie, wszędzie te kłaki, nowa paleta i podpiszę kolejne. Książkę z moim autografem możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. No, sprzedaje się po prostu rewelacyjnie. Witam serdecznie Panią Wiolkę, witam serdecznie wszystkich naszych patronów i już przechodzimy do... Ach, zaraz, moment. W weekend widzimy się w Opolu. Wszystkich z całej Polski i świata zapraszam do Opola na Festiwal Książki, gdzie odbędzie się Weekend Realisty. O 19 w sobotę poprowadzę spotkanie z Albertem Świdzińskim, a o 16 zrobię spotkanie sam ze sobą, czyli opolską premierę Polaków. Będziemy z Albertem do Państwa dyspozycji, będziemy podpisywać książki moje i Alberta, które będą na miejscu. Będzie fajnie, pogadamy sobie w kuluarach, poznamy się w realu. Zapraszam wszystkich serdecznie do Opola na Weekend Realisty, sobota, niedziela. Wszystkie szczegóły znajdziecie na moich mediach społecznościowych. Impreza odbywa się na placu Wolności. Kciuk dla militaria.pl. Poczekamy akurat na ostatnich spóźnialskich i pozdrowimy naszych przyjaciół. Kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD i oczywiście kciuk dla Pomelo. No i kciuk dla naszego partnera technologicznego, czyli Lantre. Okej, plan na dzisiaj, drodzy Państwo, jest taki, że teraz live, pół godzinki, 40 minut przedstawię Wam najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin. Polecam Wam bardzo rozmowę o Korei Atomowej z panem Oskarem Pietrewiczem, którą wczoraj przeprowadziłem, a dzisiaj o 19 będę gościem u Rymanowskiego, także też polecam, obejrzyjcie, przybądźcie na premierę. Będzie, mam nadzieję, że ciekawie. Dziękuję za wsparcie, Sławomir Korzekwa. Bardzo dziękuję, Wielka Brytania. Jest tu jakiś cwaniak, daj piątaka, napisał. Proszę, Paweł proponuje, zamiast donate to ironki albo maidenki. Czemu nie? Pozdrawiam z Bytomia, pozdro dla mojego męża Łukasza. Pozdrawiamy pana Łukasza. Najlepszego pisarza ever. Pani Miranda Bra 7855. Pozdrawiamy, pozdrawiamy bardzo serdecznie i bierzemy się za przegląd wydarzeń. Także drodzy Państwo, to jest już oficjalnie. W zasadzie mamy wznowienie wojny. Przed chwilą Iran opublikował oświadczenie, w którym napisał, że zawieszenie broni, które przypominam obowiązuje od pierwszych dni kwietnia, jest w zasadzie już praktyce bez znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że Amerykanie wznowili bombardowania na masową skalę. To już druga noc, ta noc była jeszcze gorsza niż pierwsza. Trump siedzi w swoim Situation Room razem z Hexetem, szefem Departamentu Wojny, razem z swoimi generałami i wydaje kolejne rozkazy do bombardowań terytorium Iranu. Powiedział tak, moje przesłanie do Irańczyków jest proste. Albo podpiszecie deal. W słowach Trumpa ten deal to chodzi o kapitulację, po prostu chodzi o ten deal, który on chce, czyli taki, który stawia stronę irańską, mimo że wygrała wojnę, w roli przegranego, na co się oczywiście Iran zgodzić nie może. No więc Trump mówi, albo podpiszecie, albo zmiażdżymy was jak gie. Nie powiem brzydkiego słowa, ale takich słów użył. Po prostu powiedział, że będę uderzał mocno, potężnie, silnie i tak to będzie wyglądało, dopóki Irańczycy nie zaakceptują mojego dyktatu de facto, co on nazywa Big Beautiful Deal. No dobrze, i teraz tak, co się konkretnie dzieje? Oczywiście w powietrze zostały podniesione samoloty, zarówno z lotniskowców, jak i z baz w rejonie, tych baz, które Iran oczywiście w odwecie ostrzelał, zaraz o czym wam opowiem. I to są myśliwce F-18, F-35, F-16, które dokonują teraz, jak rozmawialiśmy, dzisiaj w nocy, olbrzymich bombardowań. I nowością jest to, że odpalono, drodzy Państwo, 49 taktycznych pocisków manewrujących Tomahawks, słynnych Tomahawków, których Ukraina nie mogła się doczekać, a które Amerykanie olbrzymią część swoich zapasów wystrzelili w stronę Iranu. Najwyraźniej zostało im 49, powiem kąśliwie, i te 49 Tomahawków zostało odpalonych. To są pociski, które są odpalane na ogół z okrętów podwodnych, ale również chyba z okrętów jakichś naziemnych. Znaczy, co ja mówię, przepraszam, nawodnych. Także gigantyczna salwa poszła w Iran. Irańczycy alarmują o alarmach, przepraszam, informują o alarmach, które są na terenie południowego, szczególnie Teheranu. Ludzie się chowają do schronów i, drodzy Państwo, celami są systemy obrony przeciwlotniczej, oczywiście łodzie, bardzo duża ilość łodzi irańskich, tych, które minują i patrolują cieśninę Ormuz, została tym razem ostrzelana. Dodam, że jest to najpotężniejsza eskalacja, te bombardowania obecne, od momentu zawieszenia broni 8 kwietnia 2026 roku. Systemy łączności i komunikacji wojskowej, pasy startowe, miejsca, z których odpalane są rakiety i drony. Teraz tak, Bandar Abbas, wyspa Kesh, Minjab, Sirk, Jask, to są wszystkie te cele. Widziałem taką mapkę, całe południowe wybrzeże Iranu wzdłuż cieśniny Ormuz jest w takich małych wybuchach na tych mapkach zaznaczonych. Oczywiście Iran uznał to za właśnie zerwanie de facto zawieszenia broni, te potężne naloty, i odpowiedział pięknym za nadobne. Przed chwilą dosłownie pojawiła się informacja, że 20 pocisków balistycznych, słuchajcie, w samą jedną bazę amerykańską w Jordanii, gdzie stacjonują F-35, i Irańczycy mówią otwartym tekstem, wiemy, że te samoloty przyleciały z tej bazy nad nasze cele i my teraz uważamy, że ta baza jordańska jest uzasadnionym celem. Oczywiście Jordańczycy próbują to zestrzeliwać, większość tych pocisków przechwytują, ale coś przelatuje. Ja dzisiaj widziałem też takie wstrząsające zdjęcia rozbitych budynków cywilnych i spalonych samochodów na ulicach miast w Bahrajnie, bo Bahrajn też jest bardzo mocno bombardowany dzisiaj przez Irańczyków. Okazuje się, że w momencie, kiedy te antyrakiety uderzają w nadlatujący pocisk balistyczny, to wszystko się rozpryskuje i te fragmenty niczym broń kasetowa spadają właśnie niestety na miejscowości cywilne, w tym Bahrajnie, niszcząc budynki, samochody. Nie ma jeszcze informacji o tym, ile ofiar jest rannych. Natomiast bitwa toczy się nie tylko w ustawieniu powietrze-ziemia, czyli nie tylko obie strony się bombardują, ale również na wodzie. Irańczycy, słuchajcie, poinformowali, że po pierwsze uderzyli jeden i uszkodzili jeden okręt amerykański. Amerykanie zaprzeczają, ale to normalka akurat. Dwa, że po raz pierwszy od dawna odbyły się walki morskie, to znaczy, że jakieś jednostki marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji starły się z jednostkami marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. No i po trzecie, Irańczycy uderzyli, i to jest najważniejsza wiadomość, najważniejsza odpowiedź Iranu, uderzyli, słuchajcie, w dwa statki tankowce najprawdopodobniej, które próbowały przekroczyć cieśninę Ormuz, przepłynąć, i ogłosili Irańczycy, że w obliczu inwazji, czy też inaczej, no, wznowienia wojny przez Trumpa, zamykają cieśninę Ormuz, co doprowadziło Trumpa oczywiście do szału, bo on już 15 razy ogłaszał, że ją otworzył. Także, drodzy Państwo, mamy największą eskalację od początku zawieszenia broni. Wojna de facto, i strona irańska tutaj ma rację tak ogłaszając, została wznowiona. Także przykro mi, że mam dla Państwa takie wiadomości, bo to oznacza oczywiście dalszy wzrost cen ropy i same kłopoty. Teraz tak, bardzo ważna informacja jest taka, że Amerykanie narozrabiali strasznie, bo zabili marynarzy niestety, o czym Państwu zaraz opowiem, tylko podziękuję tym widzom, bo mamy bombardowanie prawdziwe, jeżeli chodzi o wsparcie. Paweł Wolnicki, bardzo Panu dziękuję, rozdał 10 subskrypcji naszym widzom, proszę bardzo. Działa Pan jako Święty Mikołaj w czerwcu. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy Zalesie koło Białej Podlaskiej, Hybrid Head, właśnie wsparcie z tej sympatycznej miejscowości. Halub Kaja, proszę bardzo, dostaliśmy wsparcie. Daniel Edemski od Ukraińca, pozdrawiamy Pana bardzo serdecznie. Dobrą robotę robisz, mordo. O, proszę bardzo, mam pozdrowić Kapiszona z Doncaster, a więc czynię to, pozdro Kapiszon. Wysyłam też kciuka i jeszcze Mira Branda 7855, pozdrawiam z Bytomia i pozdrawiamy męża Łukasza. A, to już chyba było. Dobra, okej. Okay. Bardzo dziękuję Państwu za wsparcie i lecimy z tym, co się wydarzyło, a wydarzyła się rzecz no naprawdę bardzo niefortunna, delikatnie mówiąc, a być może mamy do czynienia nawet ze zbrodnią wojenną. Otóż Amerykanie stwierdzili, że ostrzelają kolejny tankowiec. I Irańczycy mówią wprost, że Amerykanie dokonują zbrodni wojennych. Raz, że wczoraj zniszczyli system odsalania wody, pozbawiając 20 tysięcy cywili dostępu do świeżej wody słodkiej, co jest według New York Timesa wypełnia znamiona zbrodni wojennej. No ale również uderzyli, drodzy Państwo, w cieśninie Ormuz, czy też w pobliżu Omanu, w płynący pod banderą Palau tankowiec Sete Bello. Sytuacja była taka jak zawsze. Amerykanie wezwali go do zatrzymania, on się nie zatrzymał, w związku z tym nadleciał samolot, który wystartował z lotniskowca, uderzył rakietą w maszynownię. No i co się wydarzyło? Już jest potwierdzona informacja, 3 marynarzy, Hindusów, zostało zabitych w tym uderzeniu. Indie, 21 innych, bo w sumie ich było 24, zostało uratowanych jako rozbitkowie. No ale 3 Amerykanie zabili. No i Indie bardzo mocno zaprotestowały i dzisiaj, drodzy Państwo, Indie wezwały ambasadora Stanów Zjednoczonych na dywanik w Delhi. Powiedziały, że to jest skandal, że nie wolno uderzać w jednostki handlowe i właściwie oskarżyły de facto Amerykanów o akt piractwa. Mam na myśli tą blokadę cieśniny. Jest to, jak wiecie, w ciągu 48 godzin, powiedzmy, drugi taki przypadek, bo na poprzednim live opowiadałem Wam o uderzeniu w również płynący pod banderą Palau i również posiadający załogę z Indii tankowiec Marivex. Wówczas całe szczęście nikomu nic się nie stało. CENTCOM, amerykańskie dowództwo, poinformowało, że 8 tankowców w sumie uszkodzili Amerykanie i zatrzymali, na przykład poprzez abordaże komandosów ze śmigłowców, a 134 statki płynące do irańskich portów lub z nich wypływające zostały zawrócone bez konieczności używania siły. TSA The Speakers, dostaliśmy wsparcie z hasłem Pokój ludziom dobrej woli, piękne hasło. Historia trealna trwa jak najdłużej. Trwaj jak najdłużej. Kamilos 94-19. U mnie w sercu od książki nadchodzi trzecia wojna światowa. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. A do grona realistów doszedł właśnie nasz widz Daniel Edemski. Pozdrawiam. Proszę bardzo. Tu Łukasz, dziękuję za pozdrowienie od żony. Na 14 wstawiaj ziemniaki. No ładnie. Drodzy Państwo, ja rozumiem, że to jest czat historii realnej, ale proszę swoje prywatne sprawy załatwiać na WhatsAppie. Żartuję oczywiście. Bardzo cieszę się, że będzie Pan miał ziemniaki na obiad. Historia realna i nasz czat jest od tego, żeby poruszać wszystkie tematy, również te życiowe. Niekoniecznie musi to być czysta, goła geopolityka. Okej. Dalej, drodzy Państwo, mamy bardzo ciekawe wypowiedzi Trumpa, który wczoraj był w gabinecie owalnym, no i udowadniał zgromadzonym dziennikarzom, że tak w zasadzie to on jest super, najlepszy i najfajniejszy. No i między innymi odwołał się właśnie do tej blokady morskiej. Napisał tak, fejkowe media odmawiają pisania o tym, jak efektywna jest amerykańska blokada morska irańskich portów. Jest to najbardziej efektywna i pełna sukcesów blokada w historii wojen morskich. Naval warfare. Bardzo ładnie to napisał. Nic nie przechodzi, chyba że chcemy. To jest stalowa ściana. Słuchajcie, zobaczcie, że Trump ma tendencję do bycia jak kabareciarz. On wszystko zawsze musi wyolbrzymiać. Wszystko jest najlepsze, najwspanialsze. Stalowa ściana, steel wall. Oczywiście jest to nieprawda, bo jak wiecie, tam wiele tych tankowców się przedarło. No ale nic, posłuchajcie. Iran is doing zero business. Czyli Iran nie robi żadnego biznesu. Dzięki naszej fantastycznej blokadzie. No rozumiem, że to jest jeden z dwóch. Jeden to bombardowanie, drugi ta blokada sposobów nacisku na reżim, żeby kapitulował. Nie mogą zapłacić swojemu wojsku, nie mogą zapłacić rachunków, wkrótce padną, staną się upadłym narodem. No, na końcu zakończył to tradycyjnym swoim określeniem, czyli niech żyje Allah, czym, dodam, naśmiewaniem się z proroka Mahometa i z Allaha, nie po raz pierwszy, Trump oczywiście wywołuje wściekłość nie tyle w Iranie, bo Irańczycy są już wystarczająco na niego wściekli, ale przede wszystkim u swoich sojuszników, słuchajcie, oczywiście w rejonie Zatoki Perskiej. Mam na myśli Arabię Saudyjską, Bahrajn, Emiraty. No przecież to są wszystko kraje muzułmańskie, no ale on się tym nie przejmuje. Posłuchajcie kolejnego wpisu Trumpa. W zeszłym miesiącu nakazałem naszej wielkiej armii, Boże, zawsze jest wielka ta armia, wszyscy wiemy, że jest wielka, wykonanie tajnej misji na rzecz wsparcia tankowców naftowych i innych statków handlowych. Dziś z przyjemnością ogłaszam, że ten wysiłek przyniósł efekt w postaci 100 milionów baryłek ropy, które przedostały się przez cieśninę i trafiły na otwarty rynek. Ponad 200 statków handlowych bezpiecznie przepłynęło przez cieśninę Ormus. Ten niezwykle udany wysiłek jest możliwy, dlatego że Stany Zjednoczone kontrolują cieśninę Ormus, a nie Iran. Ciekawe, co? Ich wojsko jest pokolane, ich gospodarka stracona, koniec Iranu, leżą na łopatkach. To już wszystko wiecie. Jest Iran trupem. I to jest ciekawe, bo Trump, słuchajcie, zdradził teraz informację, że jakby trwają dwie operacje morskie. Jedna to jest blokada tych portów, o czym pisał we wcześniejszym twecie, i nic nie wchodzi, nic nie wychodzi do portów irańskich. Natomiast amerykańskie lotnictwo i amerykańska marynarka wojenna konwojuje i przechodzi i pomaga statkom innym, tak, z krajów sprzymierzonych z Ameryką, czyli na przykład z Iraku, czy też, nie wiem, Kuwejtu, Kataru, przepływać przez cieśninę Ormus. No i drodzy Państwo, rzeczywiście coś jest na rzeczy i teraz trzymajcie się, wyjaśniło się, o co chodzi z tym zestrzelonym Apaczem, bo przypominam Wam, że cała historia rozpoczęła się, cała ta obecna eskalacja od tego, że Apacz amerykański nadleciał według strony irańskiej na irańską przestrzeń powietrzną, naruszył ją i został strącony przy pomocy wartego 20 tysięcy dolarów drona Shahed. Też swoją drogą stawia to pod dużym znakiem zapytania sens zakupu 96 Apaczy przez Polskę. Dziękuję panu 99 Maciej i Vic Singularity. Bardzo dziękuję, nasz sprawdzony patron. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Okazuje się teraz według śledztwa dziennikarskiego Wall Street Journal, że właśnie został zestrzelony, słuchajcie, ten Apache amerykański AH-64 w trakcie takiej misji. To znaczy ten Apache, posłuchajcie, bo mam tu teraz przed sobą ten artykuł. Historia zestrzelenia Apache'a jest jeszcze bardziej nieprawdopodobna niż początkowo donoszono. Ujawniono tajną misję USA. Bardzo sensacyjnie to brzmi. Słuchajcie, irański szachet trzepnął prosto w osłonę kabiny śmigłowca. A to jest tak, że tam jeden za drugim dwóch pilotów jakby siedzi, czy też pilot, jakiś operator broni w tym Apache'u i prosto otrzymali bezpośrednie trafienie tym szachetem. W związku z tym, jak oni go nie zestrzelili, to jest pytanie. Jego stożek nosowy, który jest pełen głowic bojowych i tam tych wszystkich rakiet i pocisków, palił się wewnątrz maszyny, ale jakimś cudem, słuchajcie, nie eksplodował. Wyobraźcie sobie coś takiego. Pilot zdążył awaryjnie lądować na wodzie wystarczająco szybko, aby obaj członkowie w ułamkach sekund zdążyli zrzucić resztki osłony, czyli wykopali ją pewnie i wyskoczyli do wody. 2 sekundy przed zatonięciem śmigłowca wartego 50 milionów dolarów. Wyobrażacie sobie coś takiego, jaka tam była akcja? I teraz tak, okazuje się, że właśnie ten Apache brał udział w tej tajnej misji przepuszczenia, czy też eskortowania statków tankowców i według tutaj Wall Street Journal to jest 100 milionów baryłek i 200 statków handlowych. Także załoga przeżyła dzięki super refleksowi, cudem nie zginęło tych dwóch amerykańskich pilotów. No i dodajmy, że oczywiście, tak jak wam mówiłem wczoraj, ciekawa była też akcja ratunkowa, bo tam nikt nie mógł się dostać do nich żywy, w związku z tym wysłano drona pływającego, robot ich uratował i oni się po prostu wdrapali na tego drona i sobie tam stamtąd się zostali ewakuowani. Trump, drodzy Państwo, oczywiście miota się coraz bardziej, bo opowiadałem Wam przed chwilą o tych wszystkich jego bojowych zapowiedziach, jak to on będzie zmiażdżył na G Iran. Jest bardzo wulgarny Trump, zawsze kiedy się denerwuje i coś mu nie idzie zgodnie z jego wolą. Potem stwierdził w kolejnym wywiadzie prasowym, że Irańczycy zadzwonili do niego i błagali go, żeby przestał bombardować. On powiedział, spoko chłopaki, zaraz skończymy. Oczywiście Iran puka się w głowę i mówi, że są to jakieś dzikie fantazje Trumpa i nikt do niego z Teheranu nie dzwonił. Zresztą Trump mówił wcześniej, że siedzą w jaskiniach i nie mają dostępu do internetów i telefonów, więc jak oni do niego dzwonili? Gołębia posłali? No, opowiada już jakieś kompletne głupoty. To samo zresztą Hexet mówi, będziemy was puty bić i kopać, dopóki nie zgodzicie się na nasz dyktat. No trochę taka, powiedziałbym, metody mafijne Amerykanie uprawiają, a już najbardziej mi się to podoba, że w każdym, absolutnie każdym oświadczeniu tego kierownictwa, czy też dowództwa centralnego USA jest napisane, że oni walczą w obronie własnej. To jest self-defense mission. Przepraszam bardzo, ale o czym w ogóle oni piszą? To jest tak śmieszne, słuchajcie, kto się na to łapie? Powtarzam, Ameryka jest krajem amerykańskim, znajdującym się na zupełnie innej półkuli niż Iran. Terytorium Stanów Zjednoczonych nie zostało zaatakowane przez Iran. Odwrotnie, agresorem w tej wojnie od samego początku jest Ameryka i Izrael. Wojna toczy się na Bliskim Wschodzie, więc opowiadanie, że oni w samoobronie atakują, jest tak absurdalne. No chyba już nikt tego nie kupuje. No i chyba najlepszym komentarzem do tego całej tego absurdu jest to, co napisał Economist dzisiaj. Słuchajcie, bardzo mądry artykuł. Posłuchajcie, to najważniejszy cytat. Trump musi przełknąć swoją dumę i zaakceptować deal, który będzie gorszy niż status quo sprzed tej wojny. I wydaje mi się, że tutaj redaktor Economist dotknął absolutnie, absolutnie kluczowej sprawy. Trump jest taki wściekły i sfrustrowany, ponieważ poszedł na tą wojnę pod hasłem, że deal z Iranem atomowy, który zawarł Obama, był bad, był worst, był straszny, okropny, nie do zaakceptowania. Poszedł po to, żeby, jak rozumiem, wymusić zbrojnie tego, czego Obama nie wynegocjował przy stole rozmów. A efekt będzie taki, że sytuacja Iranu będzie dużo lepsza po tej wojnie, bo Iran wojnę wygrał i Trump będzie musiał podpisać dużo gorszy deal niż wcześniej Obama. Tak mówiąc między nami, oczywiście żelazny rektorat MAGA mu wszystko wybaczy, ale zdroworozsądkowo myślący Amerykanie no, zobaczą, połączą kropki i uznają po prostu, że rządzi nimi partacz. partacz po prostu, o czym powiedział dzisiaj Tucker Carlson, słuchajcie, którego ja dosyć ostatnio bardzo mocno śledzę i myślę, wydaje, że on ma dużo, dużo racji w tym, co mówi, bo mówi tak, że Trump przedstawiał się nam, Amerykanom, zawsze jako, no może nie jestem najgrzeczniejszy, nie znam się na savoir-vivre, ale jedno mogę was zapewnić, kochani Amerykanie, jako super biznesmen jestem mistrzem deali. Jestem peacemakerem i najlepszym na świecie negocjatorem. Ile razy myśmy to słyszeli? No i posłuchajcie teraz, co też ma do tej sprawie do powiedzenia Tucker Carlson. Jeżeli facet, posłuchajcie, to czego naprawdę się uczymy, to nie tylko to, że Trump jest niekonsekwentnym naczelnym dowódcą, to mowa o wojnie w Iranie, nie jest dobrym dyplomatą, ale nie jest też dobrym negocjatorem. Jeśli facet ogłasza 38 razy, że będzie umowa, a ona nie dochodzi do skutku, to nie jest dobrym negocjatorem. Niestety to, co zaczynamy rozumieć, jest to jasne dla reszty z nas, to nie tylko ograniczenia Trumpa, ale również ograniczenia amerykańskiej potęgi. I to jest też bardzo trafne, to Tucker Carlson napisał. Trump Trumpem, ale drodzy Państwo, no zobaczcie. Największe supermocarstwo świata rzuciło się z kłami i z pazurami na państwo średnie, relatywnie słabe, obciążone sankcjami, ze słabą armią i przegrało wojnę, przynajmniej na razie. No, rzeczywiście wydaje mi się, że Amerykanie już zdają sobie z tego sprawę, że ta ich potęga ma po prostu swoje ograniczenia. Dobrze byłoby, żeby Polacy też sobie z tego zdali sprawę, bo mam wrażenie, że Polacy, a na pewno jeden z obozów polski polityczny, nie przyjmuje tego do wiadomości i wierzy bardziej w amerykańską siłę niż sami Amerykanie. I a propos, prezydent Nawrocki, słuchajcie, leci do Ameryki. Uwaga, został zaproszony przez prezydenta Trumpa na urodziny do Waszyngtonu 14 czerwca. Przypominam, że Trump 80 lat kończy. No i słuchajcie, w jakim to wydarzeniu będzie brał udział urodzinowym prezydent Nawrocki? W gali sportu walki UFC Freedom 250 przed Białym Domem. No bo tam jest, słuchajcie, rozstawiona ta, nad czym po prostu wyją z rozpaczy ci wszyscy konserwatorzy zabytków i ogrodnicy, no bo będzie zdewastowany ten cały ogród Białego Domu. Tam se Trump ustawił na swoje urodziny arenę, na której będą się tukli po gębach ci zawodnicy. Ja akurat chciałem powiedzieć, że bez żadnej, żeby nie ma w tym żadnej ironii, żeby było jasne. Uważam, że Nawrocki będzie tam dobrym człowiekiem na dobrym miejscu, w tym sensie, że prezydent Nawrocki raz ma dobrą chemię z Trumpem, więc niech jedzie i załatwia coś. Mam nadzieję, że coś się uda pogadać o naszych ważnych sprawach. A po drugie, chociażby, i uwaga, panie prezydencie, gdyby pan zrobił tak zaszczyt i obejrzał ten odcinek Historii Realnej, to chciałbym pana zapytać, co z deklaracją prezydenta Donalda Trumpa, że do Polski zostaną wysłane dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Przypomnę, że cała Polska prawie na zawał nie zeszła 3 tygodnie temu i oczywiście już wszyscy o tym zapomnieli, bo zajęli się czymś innym, Zełenskim i UPA. I mają inne teraz sprawy na karku, ale przypominam, że Amerykanie wstrzymali rotację, co nas doprowadziło, naszych polityków, do histerii, 4000 żołnierzy, a Trump powiedział, że 5000 doślą. Jak na razie sytuacja jest taka, o ile mi wiadomo, że ta rotacja jest wstrzymana, a te 5000 nie dotarło. W związku z tym, panie prezydencie, bardzo by mi zależało i chyba wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyjaśnił pan z Trumpem, gdzie są nasze 5000, gdzie jest nasze 5000 amerykańskich żołnierzy. To raz. A po drugie wiem, i mówię to bez żadnej ironii absolutnie, żeby było jasne, pan prezydent Nawrocki jest bokserem, też w związku z tym myślę, że będzie miał kupę frajdy z tej gali, więc fajnie, no i cieszę się, niech jedzie, niech coś załatwi. Bart Carter, proszę bardzo, pan jest niezawodny, nasz czeski patron na każdym absolutnie live'ie rozdaje prezenty, także bardzo, bardzo dziękuję naszemu czeskiemu, tym razem świętemu Mikołajowi. Pozdrowienia z Lonato we Włoszech od pana Tomasza Pacholczyka. Bardzo panu dziękuję za wsparcie. Wysyłam panu serduszko, a pani Adrianna Tomkowiak dołączyła do grona naszych wspierających. Podobnie INWI i 3 razy K. Elektropospieszczyk. Proszę bardzo, 50 miesięcy już pan nas wspiera i dostaliśmy pozdrowienia z miejscowości Recklinghausen. Proszę bardzo. Pozdrawiamy wszystkich Polaków, którzy oglądają nas, drodzy Państwo, bo wiem, że z wiele Państwa w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy i nie tylko, bo to wszystko, drodzy Państwo, wychodzi w statystykach. Jeżeli chodzi o imprezy sportowe, to mam taką dla Państwa ciekawą informację, że w piątek jest mecz Stany Zjednoczone, czyli gospodarz, w Los Angeles, słuchajcie, grają z Paragwajem. Chyba to będzie jakieś horrendalnej godzinie, bo te mistrzostwa świata będą w jakichś dziwnych godzinach, dlatego nie zamierzam ich oglądać. Finał sobie może obejrzę, ale jakoś niespecjalnie mam ochotę to oglądać. A i Trump podziela mój sceptycyzm w tej sprawie, bo nie będzie go na meczu otwarcia. Mimo że prezydent Paragwaju przyjeżdża, to Trump powiedział, że nie przychodzi na mecz. Prawdopodobnie dlatego, że ostatnio jak się pojawia na meczach, to wszyscy na niego gwizdzą. Zarówno prawicowy elektorat, który ma mu za złe, że złamał wszystkie obietnice wyborcze, zaatakował Iran i wplątał Amerykę w izraelską wojnę. No oczywiście, jak i tradycyjnie nielubiący go elektorat liberalny. Także żeby nie zostać wybuczanym, Trump postanowił nie iść na ten mecz. Nie będzie wspierał swoich zawodników. Natomiast, no, co tu dużo mówić, Amerykanie mają powody do niezadowolenia, bo Trump obiecał dwie rzeczy. Koniec głupich wojen na Bliskim Wschodzie. Dwa, będzie taniej. No to jeżeli chodzi o punkt pierwszy, to chyba nie wymaga komentarza, a punkt drugi opatrzę takim komentarzem. Benzyna 41% podwyżki. Ceny za przeloty samolotowe w Stanach Zjednoczonych 27% podwyżki. Ceny energii 24%. Ceny wyrobów tytoniowych 8%. Owoce i warzywa 6%. Naprawy samochodowe 6%, ciuchy 5%. No to tak jest taniej. Tak jest taniej. Marynarka IRGC, czyli Sejmskiego Korpusu Strażników Rewolucji, właśnie przed sekundą, drodzy Państwo, ogłosiła, że w związku z wielokrotnym naruszeniem warunków rozejmu przez wroga amerykańskiego, Cieśnina Ormuz zostaje zamknięta do odwołania. Ostrzegamy, żaden statek nie powinien pływać z miejsca kotwiczenia w Zatoce Perskiej ani Zatoce Omańskiej. Zbliżenie się do Cieśniny Ormuz będzie uznane za współpracę z wrogiem. I jeszcze jest jedno oświadczenie, że celem ataku ostatniego były hangary, w których stoją F-35, F-16 i F-15. Chodzi o tą bazę Al-Azraq w Jordanii, z której właśnie Amerykanie ostrzeliwują Iran. I message, w cudzysłowie, jest oczywisty dla państw sąsiednich Zatoki Perskiej. Dajecie swoje miejsce Amerykanom, swoje terytorium do ataków na nas, swoje bazy. Bardzo mi przykro, bardzo nam przykro. Life is brutal. Będziemy was ostrzeliwać. Dobrze, to są wiadomości z Bliskiego Wschodu. Jest już nas 7 tysięcy, a więc naprawdę niesamowite to jest, że tylu ludzi chce posłuchać codziennych przeglądów historii realnej. Bardzo jestem Państwu za to wdzięczny. A my tymczasem już przejdźmy do Belfastu. Aha, no oczywiście. Tradycyjne pytanie widzów historii realnej. Co słychać w Izraelu? W Izraelu bez zmian, moja odpowiedź, Izrael zabija cywilów. W Libanie 17 osób właśnie zabił. No i dodajmy do tego szokujące absolutnie obrazki. Ekstremiści żydowscy puszczają właśnie z dymem w tej chwili, kiedy rozmawiamy. Dzisiaj wielkie łuny, wieś Tajbech, właściwie miasteczko Tajbech na zachodnim brzegu Jordanu. Sprawa jest o tyle perwersyjna, drodzy Państwo, w swoim sadyzmie, że jest to ostatnia wioska zamieszkana przez chrześcijan. I to się po prostu nie mieści w głowie. Właśnie w tej chwili to nie regulujcie odbiorników. Izraelscy ekstremiści niszczą, palą i pogramiają ostatnią wioseczkę na zachodnim brzegu Jordanu w 100% zamieszkałą przez chrześcijan. A jednocześnie amerykańscy politycy z klubu MAGA, czyli Trumpinio, Lindsey Graham, ten postrzelony dziadzia, przekonują, że to jest bastion kultury judeo-chrześcijańskiej i zachodu na parszywym, okropnym, strasznym, arabskim, dzikim, dodajcie sobie wszystkie przymiotniki, których ci okropni ludzie używają w Bliskim Wschodzie. Szok, prawda? No ale to się właśnie dzieje, ja nie wiem, to jest taka totalna hipokryzja. Całe szczęście Amerykanie mają dostęp do mediów społecznościowych, nie są skazani na swoje kłamliwe media proizraelskie głównego nurtu, w związku z tym mogą się dowiadywać o takich rzeczach z Twittera chociażby. No a ja dodam tylko, że dla wszystkich zaskoczonych, że Arabowie są ludźmi różnych wyznań. Na przykład w samej Palestynie, w momencie kiedy zaczął się projekt sionistyczny, by Arabowie byli trzech wyznań. była, większość była wyznawcami religii mahometańskiej, islamu. Bardzo dużo było wśród nich chrześcijan arabskich w Betlejem i w okolicach oraz również była społeczność Arabów wyznania judaistycznego. No to ona była oczywiście najmniejsza. To, co według tej ideologii sionistycznej, jacyś tam, wiecie, ci Żydzi sefardyjscy, misradyjscy, czy jak to się tam nazywa, Misrachish Jews. Okej, okay, przejdźmy do Belfastu. Mam dla was trzy główne wiadomości z tego, co dzieje się w Irlandii. Myślę, że to wszystkich nas bardzo, bardzo poruszyło. Po pierwsze, znamy już ofiarę tego przerażającego ataku, jej personalia. Ten człowiek nazywa się Stephen Ogilvy, ma 40 lat i wyobraźcie sobie, po prostu serce pęka, jak się tego słucha. To jest człowiek, który ma tak, problemy ze słuchem, bardzo poważne. Miał w szkole kłopoty z uczeniem się i jest no, troszkę ograniczony i powiedziałbym nie tyle ruchomości, co no, lekko, nie wiem, szukam dobrego słowa, no, ma pewne kłopoty zdrowotne. No i wyobraźcie sobie, że on jest bardzo taki, jak określają go sąsiedzi, otwarty, ufny, jak bardzo często tacy ludzie z takimi kłopotami. I wykorzystał po prostu ten zbir z Sudanu to i dokonał na niego takiego potwornego ataku. Policja potwierdziła te wszystkie informacje, o których Państwu mówiłem. Lewe oko mu wydłubał ten Sudańczyk, prawe mu bardzo poważnie uszkodził, co oznacza, że oprócz tego, że jest prawie głuchy, teraz będzie ślepy również, jeżeli wyjdzie z tego. Ma przerażające, potworne obrażenia szyi, bo on przeżynał mu tą szyję. Oczywiście pleców, karku, twarzy, bo mu próbował zdjąć skalp. Po prostu jakaś kompletna makabra. W związku z tym leży teraz w szpitalu i w ogóle nie wiadomo, czy z tego wyjdzie. W ogóle nie rozumie dlaczego, po co. Nie wiadomo, jaki był motyw tego ataku. Kolejna sprawa, oczywiście druga noc olbrzymich zamieszek i znowu to samo, no chyba nie będę tego powtarzał, płonące samochody, podpalanie budynków, w których rząd za pieniądze podatników brytyjskich trzyma tych wszystkich Afrykańczyków, no i oczywiście bardzo ciekawe też widziałem zdjęcia, że wprowadziła policja brytyjska na ulicę Belfastu armatki wodne i po prostu polewa tych protestujących przeciwko afrykanizacji Belfastu obywateli armatkami. I jest podstawowe pytanie, dlaczego ich nie rozstawiają gdzieś i nie polewają tych próbujących się wedrzeć na teren Wielkiej Brytanii imigrantów, którzy potem sieją terror i przerażenie i odcinają ludziom głowy na ulicach. Oczywiście jest to pytanie retoryczne, ponieważ wszyscy absolutnie, od premiera Starmera poprzez rząd Irlandii Północnej lokalny, panią mer z fioletowymi włosami tej całej miejscowości, czyli Belfastu, i wszystkich powtarzają, że winna jest skrajna prawica. Zresztą podobne jest podejście polskich mediów. Wyobraźcie sobie, no, że już jest taki portal Okopress, który przekroczył już po prostu moim zdaniem granicę no, po prostu takiego absurdu, że to już nie oburza, tylko wywołuje po prostu salwę śmiechu i politowania. Oni na poważnie napisali takie zdanie, no, że jest taki zlit tego tekstu, początek, straszne zamieszki w Belfaście, których powodem jest, drodzy Państwo, co? Jak myślicie? Otóż powodem zamieszek jest to, że skrajnie prawicowa środowiska podżegają przeciwko imigrantom. Mnie to zawsze zastanawia, kto coś takiego pisze? Czy to jest człowiek, który wierzy w to? Czy to jest człowiek, który świadomie kłamie swoim czytelnikom w ramach jakiegoś wyższego ideologicznego celu, w tym przypadku, nie wiem, chęci, nie wiem, nie wiem czego właściwie. No. Prawda jest groźna, drodzy Państwo. Także widzicie, ludzie się wściekli nie dlatego, że ktoś komuś wydłubał oczy i obciął łeb, tylko dlatego, że skrajnie prawicowi demagodzy szczują przeciwko kochanym wspaniałym imigrantom. Oj, drodzy Państwo, źle się dzieje również w państwie polskim. Pablo Konik, bardzo dziękujemy, rozdał właśnie 20 prezentów naszym widzom na naszym czacie. Nas jest już 7,5 tysiąca. Okej, drodzy Państwo, W związku z tym wszyscy oczywiście od góry do dołu obwiniają skrajną prawicę, to jest jej wina, niech wina tego faceta, nie jest to, broń Boże, wina rządu, który go wpuścił i setki tysięcy czy miliony podobnych zawodników z jakichś afrykańskich buszów, tylko jest to wina skrajnej prawicy. Wina skrajnej prawicy, oczywiście wszystko z winą skrajnej prawicy i strasznych, potwornych rasistów. Na przykład premier mówi tak w Wielkiej Brytanii, przepraszam, inaczej, ktoś przypomniał, że kiedy po śmierci tego narkomana i rzezimieszka Floyda w Stanach Zjednoczonych, ten pożałowania godny Starmer nie tylko klękał, żeby uczcić tego złego człowieka, ale również kiedy tłumy Afroamerykanów, żeby okazać swoje wzburzenie z powodu śmierci swojego ziomala, rozkradły wszystkie iPhony w promieniu kilkudziesięciu kilometrów i zburzyły wszystko i rozwaliły w jakimś dzikim szale, on stwierdził, że trzeba rozumieć wątpliwości, obawy i czarnej społeczności. A teraz mówią Brytyjczycy, a dlaczego nikt nie próbuje zrozumieć obaw białej społeczności w Belfaście? Oczywiście konkluzja jest prosta. Mimo, że premier Starmer ma biały kolor skóry, no to jest rasistą. Tak piszą, słuchajcie, Brytyjczycy, to nie jest mój pomysł. I nienawidzi oczywiście białych, własnego państwa, własnej rasy. To są, słuchajcie, komentarze Brytyjczyków, którzy nagle już tak się wściekli, że wyrwali się nawet z tej orwellowskich obcęgów założonych im na mediach społecznościowych, bo wiecie, że za post tam można pójść do więzienia, a wypuszczają tych rabusiów wszystkich imigranckich, którzy ze względu na swój kolor skóry tam wszystko im się może upiec, a białych pakują rodowitych Brytyjczyków za posty do więzienia. Coś niebywałego po prostu. No ale krótko mówiąc, ludzie są już naprawdę, naprawdę wściekli. I nawet, słuchajcie, szanowny Telegraph, który jest, wiecie, bardzo ostrożny w takich sprawach, napisał dzisiaj na główny swój komentarz taki: to jest wszystko wina polityków. Obywatele Wielkiej Brytanii głosowali w każdych wyborach na tych polityków, którzy zapowiadali, że coś zrobią z masową imigracją. I wszyscy ci politycy, po tym jak dochodzili do władzy, złamali dane swoje słowo i otwierali jeszcze szerzej bramy dla imigracji. W związku z tym, pisze Telegraf, skoro ludzie uznali, że wybory nie działają i proces demokratyczny nie działa, że są rządzeni przez ludzi, którzy nie wypełniają ich woli, tak, i dokonują czynów, czyli ściągają miliony ludzi z Afryki wbrew woli swojego narodu, no to wyszli na ulicę. To jest chyba jasne i oczywiste. Okej, i teraz trzecia sprawa. Jak w ogóle ten facet dostał się, słuchajcie, ten Sudańczyk, 30-letni, niedoszły zabójca, na teren Wielkiej Brytanii? I to jest wynik śledztwa, które opublikował Daily Mail. Ja to bardzo dokładnie przeczytałem i chciałbym wam teraz przedstawić. I teraz zapnijcie pasy i trzymajcie się, bo to będzie naprawdę hardcore. Otóż, no, powtarzam te informacje, co były wczoraj, że on przyleciał samolotem z Dublina, do Dublina z Paryża, a potem autobusem sobie przejechał do Irlandii Północnej. I na miejscu, słuchajcie, wystąpił o azyl. I azyl został udzielony na pomoc, to było, ja sobie tutaj wypisałem, słuchajcie, w lutym 2023 roku. I wystąpił o azyl. I ten azyl został mu przyznany na mocy nowych wówczas przepisów wprowadzonych przez, uwaga, premiera konserwatywnego. To się nie mieści w głowie, konserwatywny premier wprowadził takie coś, no ale z drugiej strony ten premier nazywał się Rishi Sunaka i był Hindusem. No cóż, wprowadził przepisy, według których wystarczyło, żeby ten Sudańczyk wypełnił 10-stronicowy formularz. I ja zakładam, że nie on sam go oczywiście wypełnił, no gdzie on wypełnił 10-stronicowy formularz, no bądźmy poważni, znalazł się jakiś lewicowy NGOs, do którego on poszedł i jakaś filetowo-włosa dziewoja z kolczykiem w nosie mu to wypełniła, a jeszcze potem pewnie poszła w nim na randkę w ramach hasła Refugee Welcome. Przepraszam za te złośliwości, ale ta sprawa jest naprawdę bulwersująca. No więc na czym to polega? Te przepisy zostały wprowadzone w ramach fast track, czyli takiego szybkiego pasa. Rząd Rishiego Sunaki, konkretnie on, wprowadził te przepisy, które spowodowały, że nie musiał ten człowiek, mówimy o tym sudańskim psychopacie, spotkać się w ogóle oko w oko z kimkolwiek. Rozumiecie? To wszystko załatwił poprzez złożenie 10-stronicowego formularza i automatu, z automatu dostał na 5 lat do 2028 roku prawo azylu jako ofiara jakichś tam prześladowań, o czym zaraz wam powiem. Dlaczego rząd konserwatywny Wielkiej Brytanii to wprowadził? Ponieważ miał korek, miał 92 tysiące nierozpatrzonych spraw imigrantów, którzy masowo przybywali na tak zwanych small boats, czyli tam pompowali jakąś dętkę w tym Calais we Francji i przepływali na drugą stronę. I trzeba było ich wszystkich szybciutko dać im prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie tylko szybko rozładowano w ten sposób te 92 tysiące czekających wniosków, ale spowodowało to po prostu lawinę kolejnych imigrantów, bo jak się dowiedzieli, że nie trzeba się już w ogóle spotkać z oficerem imigracyjnym, tylko wystarczy to złożyć 10-stronicowy formularz, no to natychmiast zaczęło się po prostu kolejna prawdziwa inwazja na te wyspy. I teraz posłuchajcie, bo to jest naprawdę tak szokujące to śledztwo. Uwaga, byli urzędnicy, którzy alarmowali, że to jest po prostu skandal, totalny skandal, że to jest zdrada własnego narodu. Nawet szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ostrzegała i potem podała się do dymisji i powiedziała, że premier zdradził swój naród, czy też zdradził swój kraj, no bo narodu swojego akurat nie zdradził, ale zdradził swój kraj. Przypominam, że z Hindusem, kraj, którym rządził. I teraz co się dzieje? Słuchajcie, ostrzegali, że to będzie oznaczało, że jeżeli nie będzie żadnych spotkań, żadnej weryfikacji tych wniosków, to wpuści się mnóstwo złych ludzi. I jak myślicie, w jaki sposób rząd zareagował na te ostrzeżenia tych ludzi, którzy uważali, że to jest po prostu absurd? Oczywiście uznał ich za rasistów. No bo jak można było założyć, że wśród tych przybywających 92 tysięcy sympatycznych Sudańczyków i mieszkańców innych krajów afrykańskich przyjdzie ktoś zły? To samo w sobie jest rasistowskie, prawda, i faszystowskie. W związku z tym zostało to zablokowane i teraz efekt, bo mówiłem wam o tym, znaczy podtrzymane, a zablokowane te głosy sprzeciwu, nawet ta, właśnie mówiłem wam, szefowa tego Departamentu Spraw Wewnętrznych musiała się podać do dymisji. I teraz na jakiej to zasadzie działało? Wystarczyło wpisać w tych formularzach, że pochodzi się z kraju, który, słuchajcie, w którym toczy się wojna. I natychmiast dostawało się tą zgodę, no bo jak tam jest wojna, to jest człowiek w niebezpieczeństwie. I w ten sposób błyskawicznie, w przeciągu tam, nie wiem, kilku miesięcy, liczba podań z Sudanu wzrosła ze średnio 2,5 tysiąca do 5 tysięcy. Natychmiastowa inwazja. I posłuchajcie, i tym prawem automatycznie dawano, posłuchajcie, pobyt, zgodę na pobyt 5-letni Erytrejczykom, Syryjczykom, Afgańczykom, Jemeńczykom i Libańczykom, no i oczywiście Sudańczykom. Setki tysięcy tego towarzystwa napłynęło. I teraz tak, mnie to się wydaje, tak na chłopski rozum, że jeżeli ludzie przybywają z krajów objętych konfliktami zbrojnymi, bardzo krwawymi, plemiennymi, które toczą te wymienione wszystkie kraje od wielu, wielu lat, czasami dziesięcioleci, w tych krajach jest gigantyczna fala przemocy. Ludzie się sieką maczetami, obcinają sobie głowy, ręce, strzelają do siebie, palą się żywcem w klimatach afrykańskich, no to tym bardziej takich ludzi powinno się sprawdzać, czy nie przyjeżdżają tam ludzie, którzy brali udział w tych obopólnych plemiennych rzeziach, czy nie przyjeżdżają tam ludzie z jakimś PTSD, czy nie przyjeżdżają tam ludzie zdemoralizowani przez wojnę, jakieś rabunki i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym moim zdaniem ludzie przypływający z tych krajów powinni być, przecież to mogą być nawet członkowie takich organizacji, którzy wcześniej dokonywali jakichś strasznych czynów, skanowani i sprawdzani. Rząd Wielkiej Brytanii w ramach politycznej poprawności, otwartych granic i tego, że będzie różnorodnie, wesoło i przyjemnie, kiedy będziemy multikulti, wpuścił tego pana bez sprawdzenia. To jest tyle. To jest, drodzy Państwo, konkluzja tego raportu dotyczącego tego pana, który przedostał się na teren Wielkiej Brytanii i dokonał tego przerażającego czynu. Co dalej będzie z tą sprawą? Na razie nie wiem, ale obiecuję wam, że w kolejnych live'ach będę was dalej o tym informował, bo naprawdę bardzo, bardzo mnie to wzburzyło. Pewnie też dlatego, że nałożyła się na to sprawa Henryka Nowaka, naszego rodaka, który, jak pamiętacie, skonał zakuty w kajdanki, nikt mu nie pomógł, bo go morderca turbanie oskarżył o to, że to on zaatakował jako rasista. Dziękuję za wsparcie, Gregors 4324, a nas już jest 8 tysięcy, za co bardzo, Bardzo, bardzo dziękuję. Fantastyczna frekwencja. Proponuję na koniec naszego live'a, staram się kontrolować czas, sprawy polsko-ukraińskie. To też są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe historie. No więc jak wiecie, trwa cały czas dzika awantura polsko-ukraińska w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. No i cóż dzieje się w tej sprawie? No przede wszystkim mamy do czynienia z sytuacją naprawdę kuriozalną. Otóż wczoraj wam opowiadałem, że wiceminister Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, stwierdził, że by się nie czepiać, bo ogólnie rzecz biorąc UPA to są tacy nasi i ich żołnierze wyklęci. Ze wszystkimi blaskami i cieniami, w związku z tym powinniśmy nie czepiać się i nie denerwować, kiedy oni są tam. Oni są tam gloryfikowani. Tyle nasz wiceminister. No i w Polsce oczywiście posypała się fala krytyki. Pytano, dlaczego pan minister rządu w Polsce no de facto jest pudłem rezonansowym dla polityki historycznej probanderowskiej państwa ukraińskiego, bo przypomnę, że ludobójstwo na Wołyniu pochłonęło 100 tysięcy ofiar i była to zaplanowana czystka etniczna, zaplanowane ludobójstwo przez PROWYD, OUN, przez Suchewycza, wcześniej Kłyma Sabura, a tymczasem konto żołnierzy wyklętych obciąża mniej więcej 1000 ofiar cywilnych, a więc 100 razy mniej. Jako dojrzały naród mówimy o tym, piszemy o tym, dyskutujemy o tym otwarcie, nie zamiatamy tego pod dywan. Sam napisałem książkę wiele lat temu o tych 5 głównych masakrach, nazywa się ta książka Skazy na pancerzach, bardzo ją Państwu polecam, a Ukraińcy oczywiście w postsowieckim stylu, taki mieszani na bolszewizmu z szowinizmem, próbują zrównywać to i stawiać symetrię między tymi zbrodniami wojennymi, co tu dużo mówić, ale podjętymi na ogół na poziomie oficerów, którzy tego dokonywali, czy też ich, czy wręcz poszczególnych żołnierzy. A tutaj mamy w przypadku tym zaplanowaną akcją ludobójczą. No i oczywiście wywołało to, wydaje mi się, że słuszną krytykę i pytania, dlaczego polski wiceminister opowiada takie rzeczy. I teraz wydarzyła się, słuchajcie, rzecz bez precedensu. Otóż Ukraina wmieszała się w polskie sprawy wewnętrzne i właśnie mamy oświadczenie rzecznika MSZ Ukrainy, który powiedział, co następuje. Tychyj nazywa się ten człowiek. Uważamy za niedopuszczalne wykorzystywanie ukraińskiego pochodzenia pana Szeptyckiego jako pretekstu do ataków na niego. Dziękujemy naszym polskim kolegom, w szczególności marszałkowi Czarzastemu, wicepremierowi Sikorskiemu za wsparcie i obronę prawa do własnego stanowiska. Dalej, posłuchajcie, co on opowiada. Apelujemy do polskich polityków o powstrzymanie się od działań sprzecznych z podstawowymi wartościami europejskimi w dziedzinie praw człowieka i obywatela. Słuchajcie, to już jest śmieszne. Ukraińcy pouczają nas w sprawie europejskich praw dotyczących praw obywatela i człowieka. Ukraińcy, Polaków. Słuchajcie, samo w sobie to jest już naprawdę śmieszne. Jest to moim zdaniem skandaliczna ingerencja w sprawy wewnętrzne polskie. A co do tego jakby rzekomej narodowości, bo przecież nikt nie czepia się Szeptyckiego, przynajmniej ja się nie czepiam Szeptyckiego za jakąś jego narodowość ukraińską, tylko za to, co on mówi. Co mnie to obchodzi? Jak mówiłby sensownie, to mógłby być nawet Eskimosem. A ja nie dzielę ludzi na tych, którzy są takiej czy innej narodowości, tylko takich, którzy mówią z sensem lub bez sensem. Po prostu jest nienormalna sytuacja, w której wiceminister w polskim rządzie, jeszcze nauki, reprezentuje kłamliwą, co tu dużo mówić, i politykę historyczną kraju, z którym jesteśmy w jakimś sporze. Jest to sytuacja horrendalna moim zdaniem. Ja moim zdaniem powinien się podać do dymisji Szeptycki. No i w ogóle tak swoją drogą, całe to ukraińskie pochodzenie Szeptyckiego, no to też powiedzmy sobie, no, to jest pewne niezrozumienie losów tej pasjonującej zresztą rodziny. Przypomnę, że dziadek Leon Szeptycki, obecnego wiceministra, był bratem polskiego generała Stanisława Szeptyckiego, tak, tego słynnego. On był chyba nawet potem ministrem spraw wojskowych w Polsce, czyli te wojny tam zwał, tak zwał. No i kolejny braciszek, dziadka dzisiejszego wiceministra, no to jest oczywiście słynny metropolita lwowski Andrzej Szeptycki. No rzeczywiście on w pewnym sensie uznał się za Ukraińca, ale sprawa jest delikatnie mówiąc bardziej skomplikowana. Są to potomkowie oczywiście wielkich rodów ruskich, bojarskich, szlacheckich, ale no, wydaje mi się z tego, co wiem, że wszyscy ci panowie byli wychowani po polsku w dworze polskim, mam na myśli trzech synów z rodziny Szeptyckich. Jak kogoś interesuje ta pasjonująca historia, odsyłam do mojej książki Ukraińcy, którą zresztą tutaj gdzieś nawet mam, gdzie jest cała ta historia i ta skomplikowana opowieść o rodzinie Szeptyckich przedstawiona. Z jednej strony metropolita kościoła grekokatolickiego, który miał ambicje rozciągnąć na wszystkich Ukraińców tą religię i podporządkować całą Ukrainę Watykanowi w tym sensie, czyli religijnym, żeby było jasne, i skierować ją w ten sposób na zachód. Sprawa jest dużo, dużo, dużo bardziej skomplikowana niż proste stwierdzenie, że Szeptycy są Ukraińcami. No to jest jednak trochę bardziej skomplikowane. Ale co jest interesujące, że tego typu wystąpienia strony ukraińskiej, to iście w zaparte, te wszystkie aroganckie próby symetrii między wyklętymi lub AK a UPA, twierdzenie ostatnio pani, która została przedstawiona jako filozof czy filozoszka, przepraszam, filozoszka przed Gazetę Wyborczą, jakaś Ukrainka, która stwierdziła, no czepiacie się nas za pomniki UPA, a sami stawiacie pomniki Dmowskiemu, Piłsudskiemu i Armii Krajowej. No tak, droga pani, mówię to bez żadnej złości, tylko no różnica jest oczywista, ani Dmowski, ani Piłsudski, ani ich zwolennicy nie dokonali ludobójstwa. No, Armia Krajowa też ludobójstwa nie dokonała. Tak, owszem, spaliła wieś Sachryń w marcu 1944 roku, zabiły tam bataliony chłopskie i żołnierze Armii Krajowej 600 Ukraińców, ale można to zakwalifikować jako zbrodnię wojenną, ale na pewno nie jako ludobójstwo. A UPA, owszem. W związku z tym dziwi mnie jakaś taka dziwna tolerancja również w Polsce, niestety, przedstawicieli naszych liberalnych elit dla, co tu dużo mówić, faszystowskiej UPA i faszystowskiej OUN, którą się przedstawia jako wiecie, niezłomnych bojowników o wolność i demokrację niemalże, nie? A przypominam, że to była dosyć paskudna organizacja, faszyzująca mocno, wzorująca się na Mussolini i Hitlerze, która dążyła do wyczyszczenia etnicznego terytorium z ludzi innych nacji i religii. No przepraszam bardzo, dlaczego oni dzisiaj są przez tych samych, gdybyśmy my mieli taką UPA, to ci sami ludzie, którzy do UPA w Polsce gloryfikują dzisiaj, to by przecież po prostu szaty se rozrywali. Nie? Bardzo, bardzo dziwne to jest, ale więcej o tym jeszcze może kiedyś będzie czas pogadać. No. Proszę bardzo, Daniel Edemski. Jako Ukrainiec stanowczo sprzeciwiam się ideologii banderowskiej i kultowi Bandery. Bardzo panu dziękuję za ten głos. I to dosyć, bardzo cieszę się, że pan zabrał ten głos, bo cała ta przecież krytyka nie jest wymierzona we wszystkich Ukraińców, bo powiedzmy sobie szczerze, dla 90% Ukraińców w ogóle Bandera to jest jakaś abstrakcja. No. To jest kult, który istnieje na byłych terenach II RP, Wołyniu i trzech województwach, stanisławowskim, tarnopolskim i lwowskim. Już jak się jedzie na Kamieniec Podolski, to już poglądy o UPA są, zapewniam Państwa, zupełnie, zupełnie inne. Wystarczy przekroczyć byłą granicę II Rzeczypospolitej. No to tyle chyba chciałem Wam powiedzieć. Jeszcze dodam, że w Barcelonie jakieś potworne mordy. Najpierw imigrant poderżnął gardło kobiecie w biały dzień na ulicy, a potem była taka historia, że jakiegoś faceta zastrzelili przed komisariatem. Jeszcze, żeby zamknąć sprawę UPA, tutaj znalazłem jeszcze w swoich notatkach jedną ciekawą rzecz. Minister Sikorski chyba najlepiej sprawę ujął w jednym zdaniu. Ukraina popełniła błąd i oczekujemy, że go naprawi. Także jeżeli mnie pytacie, jaki jest pomysł na rozwiązanie tego konfliktu, niech Zełenski wycofa się z tej decyzji i będzie po sprawie. No. Oczywiście nie będzie po sprawie, no bo skutki tego będziemy jeszcze bardzo, bardzo długo odczuwać, ale to jest jedyne wyjście z sytuacji, tylko oczywiście Zełenski tego nie zrobi, no bo stwierdzi wtedy, że straci twarz. Dwie ostatnie sprawy, o których chciałem Wam powiedzieć dzisiaj, to jest wiadomość jedna z Ukrainy, mianowicie ukraińskie siły specjalne, słuchajcie, zaatakowały dronami, i to jest naprawdę solidny atak, ten słynny port w Mariupolu, tam gdzie jest ten kombinat Azowstali. Posłuchajcie, pierwszy korpus Brygady Azowskiej Gwardii Narodowej, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i inne jednostki specjalne zniszczyły krytyczną infrastrukturę w porcie w Mariupolu. Bardzo poważne uszkodzenia, podstacje elektryczne, sprzęt radarowy, zakłady remontowe, wieże kontrolne, zbiorniki paliwa, statek towarowy Lady Augusta został też trafiony, a to część tej rosyjskiej floty cieni. Jest to kolejny etap ukraińskich działań ofensywnych w okolicy Mariupola, bo wiecie, to jest Mariupol jest elementem tej całej infrastruktury w tym pasie, który łączy Krym z Rosją właściwą. I teraz wszystko to rozwalają na tak zwanej autostradzie śmierci, a teraz zabrali się również za uderzenia dronowe w infrastrukturę krytyczną na tym terenie. Proszę bardzo, drony są obecnie zdolne do patrolowania dróg rosyjskich w promieniu 160 km za linią frontu. Jest to tak zwana walka z logistyką. Słuchajcie, to się może udać. Być może Ukraińcy znaleźli słabą stronę, słaby punkt Rosjan. Byłoby to bardzo, bardzo interesujące. To jest ta słynna autostrada Mariupol, Taganrog i Mariupol, Wołnowacha. Kluczowe rosyjskie szlaki zaopatrzeniowe na okupowanym terytorium. Bardzo, bardzo interesujące. Jak ta logistyka się zawali, no to sytuacja Krymu będzie tragiczna, no bo wiecie, Krym, jak straci to połączenie lądowe, no to będzie, znajdą się ci Rosjanie tam w naprawdę tragicznej, tragicznej sytuacji. Okej, a na koniec, tak jak wczoraj opowiedziałem wam o tym kanadyjskim pilocie, co przez 17 lat woził ludzi bez licencji pilota w Air Canada i przewiózł dziesiątki tysięcy ludzi, to dzisiaj też mam coś śmiesznego dla was na koniec, dla rozluźnienia atmosfery, bo te wiadomości są straszne i z Bliskiego Wschodu, i z Belfastu. No to cóż też ciekawego dzisiaj dla was wybrałem? Słuchajcie, otóż w Wielkiej Brytanii mieszka Polak. Nazywa się David Schulz, ma 39 lat i mieszka od prawie ćwierć wieku w Wielkiej Brytanii. No i pracuje tam jako konduktor czy coś takiego i wziął udział w jakiejś loterii. No i słuchajcie, wygrał na tej loterii, co następuje, słuchajcie, bo to bardzo ciekawe. W ogóle gratulacje, panie Dawidzie, jeżeli pan ogląda. Wygrał wartą 8 milionów złotych rezydencję i wypasiony super samochód, SUV, czarny Land Rover, warty kolejny olbrzymi majątek. I jeszcze do tego kupę gotówki, kilkadziesiąt tysięcy funtów. No i oczywiście media brytyjskie bardzo się ucieszyły. To było losowanie organizowane przez firmę Elite Competitions. Proszę, tu jest nawet napisane, że ten Land Rover, słuchajcie, Defender jest wart 120 tysięcy złotych. Myślę, że więcej. To chyba coś nieaktualne dane tutaj, czytam to na Wirtualnej Polsce. Chyba więcej. No dobrze, to jest bardzo śmieszne, bo Schulz mówi, że informacja o wygranej była dla niego szokiem. Najpierw przekazał ją partnerce Kamili i 8-letniej córce Amelii, a następnie rodzinie w Polsce. Swoją drogą, powiedzcie, co wy byście zrobili, gdybyście wygrali 10 milionów, tak jak on. No ale dobra, co się dzieje? No i pytają go te media, co pan zrobi w takim razie? Czy będzie pan mieszkał w tej wspaniałej willi, jeździł tym Land Roverem? A Polak mówi, ale skąd, że co wy mówicie? Sprzedaję to i wracam do Polski. No Brytyjczycy w szoku. No, drodzy Brytyjczycy, zmieniło się. Musiałby pan Dawid być niespełna rozumu, żeby zostać u was, kiedy w Polsce żyje się bezpiecznie, przyjemnie, lepiej, nikt mu głowy nie obetnie, oczu nie wydłubie, będzie mógł sobie pisać na Facebooku, cokolwiek mu się żywnie podoba. Polska jest krajem, gdzie się żyje fajnie, ulice są czyste, można, jest krajem wielkich możliwości, można się tutaj realizować, więc mam nadzieję, że w ślad za panem Dawidem ruszą dziesiątki tysięcy Polaków, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii wtedy, kiedy Wielka Brytania była krajem bardziej rozwiniętym niż Polska i lepszym do życia. Dzisiaj, kiedy Polska jest krajem bardziej rozwiniętym i bardziej europejskim niż Wielka Brytania, lepiej się tu zarabia, lepiej się żyje, jest bezpieczniej, no to kochani państwo, bierzcie przykład z pana Dawida i wracajcie, czekamy na was z otwartymi ramionami. Na pewno znajdziecie się tutaj świetnie i będziecie żyli lepiej niż tam, a dodam, że jedzenie jest lepsze i ruch prawostronny, więc normalnie jest u nas. Także tyle. Tą część live'a uważam za zamkniętą. Słuchajcie, muszę dzisiaj się szybciej zbierać, bo będę, tak jak wam mówiłem, o 19 u Rymanowskiego, a jeszcze mam 1000 spraw do załatwienia na mieście, więc kilka pytań i kończymy. Jutro, jeżeli coś się wydarzy, a coś czuję, że się wydarzy, to oczywiście będzie również live. Okej. Dziękuję. Znowu pan Wojtek pisze, że dobrze wyglądam. No nie wiem. Idę dzisiaj do fryzjera, bo już zarosłem strasznie. Panie Piotrze, pyta z dystansem. Z dystanem, przepraszam. Czy nie ma pan wrażenia, że dla wielu w Polsce ważniejsze jest to, kto był jego dziadkiem, a nie kto będzie jego wnukiem? Doskonale pan to powiedział. Oczywiście, że tak. It's me. Co pan myśli o budowie przez Rosję bazy wojskowej przy granicy z Finlandią? Czy jest to przygotowanie do wojny? Raczej defensywa. Raczej defensywa. No, po prostu Putin wytworzył problem, tak? Chciał odsunąć NATO od swoich granic, bojąc się, że Ukraina wpadnie w orbitę, czyli właśnie wpadła, no co tu dużo mówić, z Zachodu i Stanów Zjednoczonych. No i nie wyszło na południu i wygenerował problem na północy. Po wejściu Szwecji, szczególnie Finlandii do NATO jest olbrzymia granica, tam nie wiem, z 1400 kilometrów, nowa, NATO-Rosja, to jest kłopot dla Rosji. Stąd tam wzmacniają ten leningradzki okręg wojskowy, no a po drugie z tego terytorium to już tam można rakietami naprawdę bić po tym Petersburgu i Moskwie spod skrzydeł, nie? Chociażby tymi rakietami, które my mamy, jak one się nazywają. Więc to chyba defensywa. Do ataku nie potrzeba baz, do ataku się koncentruje wojsko i do przodu. Ghost, Piotrek, nawet jeśli Zełenski wycofa, to wcale nie będzie po sprawie. To główny problemem jest to, że kult ludobójców Polaków będzie trwał. Tak, tak, ja oczywiście mówię o, właśnie dlatego się zaraz poprawiłem, po sprawie, bo ten konflikt zostanie rozwiązany bieżąco, ale zła krew zostanie. Zła krew zostaje, ludzie mu tego w Polsce nie wybaczą. A przekładają to, jak pokazuje ten sondaż Rzeczypospolitej, który wam przytoczyłem, na całą Ukrainę niestety i całą społeczność. A jak pokazał tutaj nasz widz i patron z Ukrainy, większość Ukraińców też puka się w głowę. No. Bezsensowne to jest. Panie Piotrze, czy można jeszcze zamówić pana książkę wraz z dedykacją, serdeczności? Tak, proszę powiedzieć, tylko w uwagach napisać w naszym sklepie, że pani ze mną to skonsultowała. I napisać pani Nix tego, a ja powiem Kasi, żeby wyłapała tą książkę, jak będę podpisywał, może jeszcze pod koniec tego tygodnia, przed wyjazdem do Opola coś podpiszę, to pani oczywiście dam dedykację. Darek Kulczyna. Chyba ten Land Rover jest warty 120 tysięcy funtów. Też mi się tak wydaje. No, chyba pomyłkę zrobił ten portal. To za mało. 120 tysięcy złotych, to gdzie te Land Rovera można kupić za tyle pieniędzy? Funtów? Tak, owszem. To byłoby pół bańki, nie? Chyba to są drogie samochody. Panie Piotrze, z tą abstrakcją wobec słupa wśród Ukraińców to się nie zgodzę. Ostatnio 98% poparło decyzję Zełenskiego. Pisze pan Mirek. Jaką decyzję? Żeby nadać tą? Ale było jakieś badanie? To ja nie widziałem tego. Nie wiem, może mam nieaktualne informacje, ale słyszałem, że dla Ukraińców ze wschodu, z jakiegoś tam Charkowa, no to ta łupa nie jest specjalnie ten mit atrakcyjny z miliona przyczyn. Przecież ich przodkowie raczej w Armii Czerwonej się bili, nie? Na pewno nie w UPA, która była zjawiskiem na zachodniej Ukrainie. Ptasie Radio. Ja nie mówię o symetrii. Niezależnie co robiła UPA, to za te 1000 ofiar, jak nie chce mieszkać na ulicy żołnierzy wyklętych. Czy nie przesadzajmy z tą gloryfikacją? Ptasie Radio. Wie pan, ale właśnie to jest ten problem. Nie chce pan mieszkać na ulicy żołnierzy wyklętych, ponieważ żołnierze wyklęci zabili 1000 cywilów. No to w takim razie musimy zlikwidować wszystkie ulice Armii Krajowej, bo Armia Krajowa zabiła dużo więcej cywilów. Chcę tylko powiedzieć, że w samej tej operacji chrubieszowskiej co najmniej 2000 w marcu 1944, to jeszcze trwaje liczenie, ale przecież oprócz samego Sachrynia tam poszło z dymem mnóstwo tych wiosek na Chrubieszowszczyźnie wtedy i tam bardzo okrutne były te oddziały batalionów chłopskich kierowane przez tego Rysia słynnego, Basaja. Oni no tam straszne rzezie urządzali. No w związku z tym równie dobrze, idąc tropem pańskiego rozumowania, trzeba skasować wszystkie ulice Armii Krajowej. Robimy to czy nie? No myślę, że nie. Trzeba inaczej spojrzeć na tą sprawę. UPA była organizacją, której głównym formą działalności, bo dużo tam, nie wiem, zabili 10 razy, czy nie wiem, no nie mam teraz danych, tak, ale znacznie mniej Sowietów niż Polaków wymordowali na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. UPA była organizacją skrajnie szowinistyczną, o potwornym, agresywnym, ludobójczym zamyśle, planie, ideologii. Naprawdę, nie ma komu stawiać pomników. To, tak jak u Staszek w Chorwacji, tak bym ich po prostu porównał. No coś innego jest Armia Krajowa, która jednak zajmowała się innymi sprawami, a no niestety doszło do tej rewolucji chrubieszowskiej. To nie jedyna rzecz, no przecież mamy też szereg tam innych rozmaitych zbrodni na ludności cywilnej popełnianych przez polską partyzantkę, ale nigdy to nie był żaden plan To samo dotyczy żołnierzy wyklętych. Przecież ich było tam, nie wiem, no dziesiątki tysięcy w tych lasach, prawda? A doszło tylko no, aż tak, do 5 takich dużych masakr. Wierzchowiny, Piskorowice, Pawłokoma, największa, 366 osób, rajd Rajsa Burego po białoruskich wioskach i ten rajd Łupaszki na Litwie jeszcze w 1944 roku. I to wsio. Plus tam jakieś mniejsze wydarzenia. Jak na tak olbrzymią ilość, no cóż, no, nie możemy, to jest coś zupełnie innego, dlatego nie ma symetrii między tymi dwoma wydarzeniami. Na tej samej zasadzie na przykład, nie wiem, no Brytyjczycy nie mogliby stawiać pomników Churchillowi, no bo Churchill zgodził się, żeby rzeźnik Harris dokonał tych masowych bombardowań dywanowych niemieckich miast, Hamburga, Drezna, Berlina, prawda, i wymordowali tam przecież tymi bombami zapalającymi dziesiątki tysięcy dzieci. No. W związku z tym, no tak to jest po prostu, że trzeba właśnie wszystkie wydarzenia bardzo dokładnie analizować i nie ma czarno-białej historii, w którym wszyscy byli święci, prawda? Tak bym to widział. W związku z tym same oddawanie hołdu żołnierzom niezłomnym, których były setki tysięcy, no dziesiątki tysięcy powiedzmy tak, jest moim zdaniem okej, no. Ale trzeba otwarcie mówić o tym, że były też tego typu przypadki. A Ukraińcy mają zupełnie inny pomysł na siebie, prawda? Wszystko było super, same heroje. Nie, jakie czarne karty, nic takiego nie było. To jest takie charakterystyczne wyparcie dla takich połączenia szowinizmu z bolszewizmem. Bardzo nieprzyjemna mikstura, która w Polsce występuje marginalnie, a tam mam wrażenie, to jest mainstream. Nie? Darek Kulczyna. Ja już o nic nie pytam, bo jak nie jest na zielono, to pan nie czyta. Dowód jest na to, że przeczytałem. Odwrotnie jest. Nie jest, jak jest na zielono, to czytam, tylko musi być na czerwono. Czyli musi pan napisać małpa, historia realna i wtedy mi się to wyświetla. A odpowiadam na pytania zarówno patronów, jak i widzów, którzy nie są patronami. Także proszę to śledzić. Wystarczy, że napisać trzeba to, bo jak mi się nie podkreśla na czerwono, to rzeczywiście wtedy w natłoku pytań mogę coś przeoczyć. Dobra. UPA zabiła, proszę, 15 tysięcy, 20 tysięcy Sowietów, a Polaków 120 tysięcy. No przesada z tymi 120 tysiącami. Historycy uważają, że około 100 tysięcy w większości dzieci. Nie no, 300 tysięcy ofiar to już są w ogóle jakieś PRL-owskie opowieści z chuj paproci, bez przesady. Nie, to było wystarczająco straszne. Nie musimy tego jeszcze sztucznie pompować. Proszę bardzo, Bart Carter, nazwać ulicę, przy której mieści się ukraińska ambasada ofiar UPA. Piękny pomysł. Anna Czerwonka, Brytyjczycy usunęli Churchilla z banknotów za imperializm. Nie wiedziałem nawet o tym. Daniel Edemski, wielu Ukraińców boi się otwarcie krytykować UPA lub mówić o niej coś negatywnego, ponieważ obawia się społecznych konsekwencji i problemów. Ciekawe, nie wiedziałem o tym. Lekarz zarabi. Ktoś rozpoczął wojnę bombową. No to nie piaskownica. Zabijanie kobiet i dzieci to nie jest piaskownica. Przepraszam bardzo. Takie, że oni zaczęli, to się nie wchodzę w taką logikę. Oczywiście Niemcy zbombardowali Warszawę w 1939 roku, ale jeżeli chodzi już na przykład o bombardowania brytyjsko-niemieckie, to są solidne argumenty za tym, że to Brytyjczycy zaczęli. Dawid, to prawda, potwierdzam. Ja, Piotrek Warnęczak, ja proponuję przenieść dom pana premiera Starmera w dzielnicę inżynierów z Sudanu. O! To i tych wszystkich zwolenników multikulti również. I wie pan, dotyka pan sedna problemu, bo kłopot, i to jest bardzo ważna rzecz, zapomniałem wam o tym wcześniej powiedzieć, kłopot z tym wszystkim jest to, że Wielka Brytania nadal jest dosyć klasowym społeczeństwem, w tym sensie, że te elity, które są niewolnikami tej szalonej ideologii multikulti, mieszkają w zamkniętych osiedlach, na superdzielnicach, wysyłają swoje dzieci do private schools, potem na uniwersytety do Stanów Zjednoczonych albo do Oxfordu i oni w ogóle nie mają kontaktu z tymi obrzynaczami głów. Ci obrzynacze głów są ładowani do biednych dzielnic, gdzie mieszkają tak zwani British Working Class, czyli ta klasa robotnicza brytyjska w Manchesterze, Belfaście, Londynie i tak dalej, i tak dalej. I to ci ludzie muszą się na co dzień borykać z tymi kłopotami, a nie tamci oddzieleni, zamknięci w złotych klatkach ze swoimi dziećmi. Ale kiedy ci working class się burzą, no to ci zamknięci w tych strzeżonych osiedlach z dziećmi w prywatnych szkołach mówią: o, jesteście rasistami. Nie dotyczy to tych elit, nie dotyczy też Starmera. Jego dziecku nikt głowy raczej nie obetnie. Tu jest problem. Pozdrawiam z dzikiego UK, z Sheffield, Mr. Jagodziak. O, jeszcze wsparcie na koniec. Prośba o powiedzenie na moje pytania z Trumpka. Shames 1899. O, rany, ale gdzie pan zadał? O, jest, przepraszam. Dobra, nie zauważyłem. Czat bardzo szybko leci. Shames 1899, dziękuję za super wsparcie. Jeden, kto jest największym zbrodniarzem wojennym? Putin, Bibi czy Trump? Bibi. Putin zabił 705 dzieci według ostatnich badań na Ukrainie w trakcie pełnoskalowej inwazji, a Bibi 30 tysięcy. Czy coś takiego. No. Bo w sumie jest 72 tysiące ofiar, z czego grubo ponad połowa to kobiety i dzieci, no pewnie tam z 25-30 tysięcy ofiar wśród dzieci. Już nie mam teraz przed sobą tego, więc to jest odpowiedź na pana pierwsze pytanie. Dwa. Czy AHA wiedział o Holokauście? Pozdrawiam, Królik Kinie. No to jest stare pytanie, czy wiedział. Są moim zdaniem dowody na to, że wiedział. Oczywiście no są takie źródła, powiedziałbym, no które zawsze można się do nich przyczepić, ale na przykład pamiętam taką rozmowę, w której przy stole pewna pani, jedząc z nim kolację, powiedziała, że tam się straszne rzeczy z Żydami dzieją na wschodzie, on jakby nie chciał o tym słuchać, odrzucał to. Więc, ale jest szereg takich innych dokumentów, które wskazują, że wiedział, że z Żydami się, że Żydzi znikają, że jest rozwiązywany ten problem. Ale po pierwsze, nie wchodził jakby w szczegóły, tak? To zostawiał to jakby tym swoim podkomendnym. Ian Kershaw określił to jako, że ci ludzie działali w stronę woli Führera, tak? On rzucał takie ogólne ideologiczne pomysły. W słynnej swojej mowie po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny tam powiedział: spełni się moja przepowiednia, jeżeli Żydzi rozpętają wojnę Stanów Zjednoczonych, bo on uważał, że to żydowski spisek był, z Niemcami, no to ta rasa zostanie zniszczona. W związku z tym myślę, że na pewno podżegał do tego Holokaustu. Wydaje mi się, że te dowody, które są, wskazują na to, że wiedział. Natomiast myślę, że nie wydał rozkazu. Na pewno na piśmie. No bo to rozkazu nie ma na piśmie, więc to jest jakby fakt historyczny. Tak? No na piśmie nie napisał. Na przykład, nie wiem, drogi Reichsführerze, Himmlerze, Heinrichu Himmlerze, proszę wymordować, nie wiem, kilka milionów Żydów. No nikt tego tak nie robi, prawda? Jeżeli były jakieś rozkazy przekazywane przez Führera, czy sugestie, no to na pewno na gębę. Nikt nie zostawia takich, bo wie przecież, że przyjdą historycy do archiwów po latach i to odkryją takie dokumenty. Natomiast w ogóle raczej wszystko to, co wiemy obecnie o metodzie, w jaki sposób, czy mechanizmie Holokaustu, raczej wskazuje, że to w ogóle nie było na zasadzie rozkazu. Było to na zasadzie działania oddolnego poszczególnych oficerów w polu SS i potem zostało to zaaprobowane przez górę. No krótko mówiąc, jest cały odcinek na kanale o tym, już nie chcę wchodzić w te szczegóły, no ale krótko mówiąc, ogólnie rzecz biorąc, w telegraficznym skrócie, Niemcy, nastąpiła tak zwana radykalizacja polityki wobec Żydów. Na początku chcieli to rozwiązać poprzez masową emigrację, czyli skłonić tych ludzi do dobrowolnego, znaczy nie dobrowolnego, po prostu do wyjazdu, tak? Zmuszali ich do wyjazdu i tak było z Żydami niemieckimi, potem próbowali to w Austrii zrobić, w protektoracie Czech i Moraw, no ale kiedy potem wzięli pod okupację Polskę, już tych Żydów było bardzo dużo, no to przeszli do drugiego jakby pomysłu, czyli masowej deportacji. Na początku mieli pomysł, że to gdzieś zrobią rezerwat pod Lublinem, potem chcieli to zrobić na Madagaskarze, czyli tak zwane rozwiązanie afrykańskie, potem szukali możliwości, żeby Stalin przyjął tych wszystkich ludzi, no ale potem ostatecznie mieli taki pomysł, że w momencie podboju Związku Sowieckiego Żydów za Ural tam dadzą. Tam Goebbels mówił, że się ich w łagrach powsadza. No i stąd była taka historia, że zgromadzili tych Żydów w gettach przy dużych jakby miastach, węzłach kolejowych i pomysł był taki, że jak tylko Sowiety padną, no to się tych wszystkich ludzi deportuje. Rozpoczęła się operacja Tajfun. Hitler dostał takiego po pierwszych tych sukcesach na na froncie wschodnim podniecenia, że już zaraz, zaraz padną Sowiety, chyba tam do 15 października, no to i dał sygnał, żeby tych Żydów już tam koncentrować. I gauleiterzy z Rzeszy zaczęli wysyłać Żydów do gett na terenie generalnego gubernatorstwa. I zaczął i Wartegau. No i nagle, co się stało? Przewidywania optymistyczne Führera i dowództwa Wehrmachtu się zakończyły fiaskiem. Armia, jak wiecie, Wehrmacht utknął, nie zdobył Moskwy i zaczął się gigantyczny kryzys aprowizacyjny roku 1941-1942, a Niemcy zostali w sytuacji, w której mieli w gettach skoncentrowane miliony Żydów i nie wiedzieli, co z nimi zrobić. No i mówiąc bardzo brutalnie, pierwszym, który rozpoczął, znalazł rozwiązanie, był tam jakiś lokalny kacyk SS w Wartegau i w hełmie nad Nerem zaczął tych ludzi gazować po prostu, bo napływali kolejni z Rzeszy, nie miał co z nimi robić, miał przeludnienie, zaczął ich zabijać. I potem zostało to przeanalizowane na konferencji w Wannsee i stwierdzili, że to jest takie rozwiązanie, jak rozwiązać ten problem. No. W związku z tym tak pokrótce to wyglądało. W związku z tym góra raczej na początku aprobowała pewne inicjatywy oddolne. Jest cała książka wydana na ten temat, geneza ostatecznego rozwiązania. Ona jest wydana w Polsce i ma stempel Yad Vashem, więc jest prawilna. Możecie sobie o tym poczytać. Także ten proces był zupełnie inaczej. Wyglądał niż się to tam wydaje niektórym, że Hitler poszedł na wojnę z celem wymordowania wszystkich Żydów. To po prostu była jakby, można powiedzieć, że oni rozwiązali problem, który sam stworzyli. Na przykład w pewnym sensie Holokaust był powtórzeniem operacji T4, bo oni wcześniej wymordowali przecież chorych psychicznie w ramach tej operacji likwidacji życia, niewartego życia i też gazowali ludzi. I jak wiecie, były selekcje na rampie w Auschwitz i po prostu oni zabijali Żydów niezdolnych do pracy, tak? Tylko paradoks polega na tym, że doprowadzili sami tych ludzi do tego, że byli niezdolni do pracy, bo ich trzymali wiele miesięcy w gettach, nie dawali im jeść, w związku z tym doprowadzili tą całą społeczność do załamania, prawda? I potem ich wymordowali. No bestialstwo straszne, potworne, ale tak wyglądała jakby ten proces decyzyjny, więc on był zupełnie inny. No i Hitler to, że tak powiem, jako człowiek, który był głównym ideologiem NSDAP, zaciekłym antysemitą, w kółko w tych swoich przemówieniach opowiadał, że Żydów trzeba wyniszczyć, odpowiada oczywiście za to w 100%, chociaż tam żadnych rozkazów, jak tam ludzie szukali, no nie było i nie może być, bo to się tego tak nie robi, nie? Rzeczy, które wydają nam się proste, po zbadaniu dokumentów okazują się dużo, dużo bardziej skomplikowane. Odsyłam Was do odcinka na kanale, jest taki odcinek, dlaczego Hitler wymordował Żydów. Rozmowa moja z profesorem Młynarczykiem, który to dosyć nieźle opowiada. Dobra, kochani, kończymy. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie pytania. Było nas dzisiaj grubo ponad 8 tysięcy, także super, wielka frekwencja. Jutro będzie live, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to znaczy, że będą jakieś ważne wydarzenia, o może tak powiedzmy, żebym miał o czym gadać. Jak się nic nie wydarzy, to nie będę Was jutro zawracał gitary swoją osobą o 12, ale będzie odcinek o 20 z panem Markiem Budziszem jutro, bo jest piątek. W sobotę widzimy się w Opolu, przypominam, weekend realisty o godzinie 19 w sobotę poprowadzę rozmowę o naszej bombie i o bieżącej geopolityce z Albertem Świdzińskim, a o 16 w niedzielę będzie premiera Polaków. W obu przypadkach będziemy z Albertem podpisywać książki, które będziecie mogli kupić na miejscu. Weekend Realisty odbędzie się w ramach 10 Festiwalu Książki na Placu Wolności w Opolu. Wszystkich serdecznie zapraszam z Dolnego Śląska i z całej Polski. Dziękuję wszystkim patronom, wszystkim widzom, dzięki za wsparcie, wszystkie trampki, sandałki. Dziękuję pani Wiolce, że miała dzisiaj oko na nasz czat i dbała o kulturę osobistą i apolityczność. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i przypominam, że dzisiaj o 19 będę u Bogdana Rymanowskiego w programie, także jak ktoś ma ochotę, też może obejrzeć. Trzymajcie się czołem. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.